jest kwestia rodzenia się pluralistycznego ładu politycznego czy instytucjonalizowania się tego ładu, a że sprawy gospodarki i polityki są te nierozerwalne, to tutaj już wiemy po referacie czy po wystąpieniu profesora Kołodki. 20 minut, panie profesorze.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Należę do dinozaurów Rzeszenia Studentów Polskich i mój apogeum mojej działalności przypadło na lata 60. Od tego czasu już minęło spory okres i w związku z czym, zaliczając się do tejże grupy już, powiedziałbym, która może tylko wspominać i uznać się, jeżeli to byłoby uzasadnione, za świadka historii. Ja się do takiego świadka melduję z jednego powodu, że uczestniczyłem po stronie rządowej w tym pięcioosobowym zespole, który prowadził prezydent Kratedysz, nie prezydent, minister do spraw sportu i chyba młodzieży, prawda, Aleksander Kwaśniewski. Muszę tutaj zrobić pewne wyjście o charakterze osobistym, ponieważ generalnie się związkami nie zamierzałem nigdy w życiu zawodowym zajmować, ale korzystając z otwarcia Gierkowskiego, jeśli chodzi o współpracę naukową, w okresie 72-74 przebywałem jako stypendysta Fundacji Humboldta w RFN-ie na Uniwersytecie w Kolonii i zajmowałem się tam problematyką zupełnie inną, ustrojową, przygotowując książkę na temat funkcjonowania Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście w RFN-ie, i jego wpływu na funkcjonowanie ustroju państwowego w tymże państwie. Ta publikacja, która została uznana za moją dysertację, została obroniona, wydana na Uniwersytecie w Wrocławiu, ale te dwa lata, które tam, nawet niepełne dwa lata, które miałem do dyspozycji na dobrych warunkach, zakończyłem tą pracę wcześniej, no i w ramach, tak powiedziałbym, zwiedzania RFN-u przyjechałem do Berlina Zachodniego. Pamiętacie państwo, którzy mogą sięgnąć tutaj pamięcią instytucjonalną, tego okresu Berlin Zachodni był szczególnie obszarem bardzo, powiedziałbym, interesującym jako miasto, prawda, to frontowe, podzielone i tak dalej, i tak dalej. No i tam zaprosił mnie na obiad jeden z nestorów, profesor Osip Flechtheim, który był nestorem, powiedziałbym, współpracującym i wspomagającym rewolucję młodzieżową w latach 68-69 w Berlinie Zachodnim. Te zamieszki były bardzo daleko idące. Interesował się i w czasie tego spotkania z profesorem Flechtheimem zapytał mnie, co robię. No więc powiedziałem o swojej karierze naukowej, prawda? I powiedziałem, że jeszcze mam miesiąc czasu do zakończenia. Myślę coś, żeby jeszcze coś zebrać, jakiś materiał. I tutaj mi natchnął myślą, która się potem skrystalizowała w okrągłym stole. Mianowicie mówi, niech pan napisze książkę o związkach zawodowych w RFN-ie. Ja mówię, a po co? On mówi, proszę pana, bo to jest, pan jest prawnikiem i pan patrzy na świat, a na RFN szczególnie wąsko, z jednego punktu widzenia ustrojowego. A przecież my mamy jeszcze drugą sferę społeczną. Tą sferą społeczną są związki, jedne z najstarszych w Europie po związkach angielskich, prawda? I w związku z czym warto byłoby się tym. Ja mówię, tak, to, ale potrzebuję na to za 2-3 miesiące. Mówi, to nie ma sprawy. Co to znaczy nie ma sprawy? No, ja pana zaproteguję do Centrali Niemieckich Związków Zawodowych, Deutsche Gewerkschaft. No i przypuszczam, że panu to sfinansują. Jedna opinia plus telefon otworzyły mi drogę do tejże centrali. Umieściłem się w Düsseldorfie, dostałem klucz do biblioteki, cipa do drukarki typu Minolta. W Polsce to jeszcze nie było tak znane w latach 70., prawda? I mogłem wchodzić o każdej godzinie w nocy czy wieczorem. Było wszystko, otwierałem właśnie tym kluczem takim uniwersalnym. No i tak pracowałem przez 3 miesiące. Tą książkę nie napisałem oczywiście w 3 miesiące, więc to wszystko, kiedy skończył mi się ten okres finansowania i należało wracać do kraju, wróciłem i w 1977 roku napisałem książkę Związki zawodowe w RFN-ie. Warunek był taki, żebym, jak ją napiszę, żeby ją tam przesłał. a my sobie to ocenimy, co pan tam nawygadywał. W porządku. No i z tym tą książką poszedłem do kogo? Do związków zawodowych, do centrali, czyli do CRZZ-u. Tam był bardzo roztropny i otwarty sekretarz, który się zajmował, pan Pawlak, który zajmował się z problematyką międzynarodową, przyjął mnie z otwartymi rękoma, mówi: tak, wydamy to panu, my tego potrzebujemy, to jest rok 77. No i tą książkę dość długo wydawano. Dwukrotnie otrzymałem honorarium, bo ówczesne przepisy pozwalały po 2 latach, jeżeli weszła do planu, a nie została wydana, powtórzyć jeszcze raz honorarium. Chwaliłem sobie to, bo to był dobry zaszczyt. Zgadnijcie państwo, kiedy została wydana? W roku 1982. Była to oczywiście musztarda totalnie po obiedzie. To w 82 roku, czyli dosłownie kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego, chciał czytać tego typu książki. Spotkałem Jurka Kwiatka, który był w tym czasie zesłany do Trybuny Ludu i tam kierował działem kulturalnym. Mówię, może byś załatwił jakąś recenzję. Istotnie recenzję załatwił, wydrukowana w Trybunie Ludu, na pewno tego dalej nikt nie czytał, prawda? No i książka została, powiedziałbym, na półkach. No ale ja się przy tym wszystkim bardzo dużo nauczyłem i w tak zwanym okresie Solidarności, czyli tego festiwalu Solidarności, pisałem niezwykle dużo wszelkiego rodzaju ekspertyz, ponieważ byłem jedną z niewielu osób, która rozumiała związki zawodowe na Zachodzie, szczególnie jej podstawy funkcjonowania tych związków z punktu widzenia prawnego, z punktu widzenia ustrojowego. No, musiało to gdzieś na czymś zaważyć, prawda, że te moje często ekspertyzy i różnego rodzaju opinie, no, jak powiedziałem, gdzieś tam przebiegały po różnych układach. No i nastąpił po stanie wojennym, oczywiście cała sprawa się zakończyła. Czekałem na objawienie znowuż kilka lat, prawda, i sprawa wróciła w 88, prawda. Wtedy chyba zostałem zaproszony przez OPZZ, ażebym im też, kiedy przygotowania do okrągłego zaczynały powoli nabierać jakiegoś tempa, żebym im pewne rzeczy wytłumaczył. Okazało się, że nie do końca byłem tam chyba ze swoimi poglądami na wolne związki zawodowe dobrze widziany. W każdym razie nie wiem skąd, myślę, że tutaj ZS Polskie ukąszenie zdecydowało, zostałem zaproponowany do kogo? Do zespołu właśnie rządowego i tam miałem opowiadać i mądrzyć się na tematy, jak to wygląda na Zachodzie. Oczywiście w czasie tego, ta pięcioosobowa grupa, prawda, miała dwóch fantastycznych specjalistów, profesora Nawackiego oraz ministra Nawackiego i ministra Brolla, prawda, którzy de facto przygotowali nowelizację ustawy z 1982 roku na temat związków zawodowych, prawda, która została uchwalona, powiedziałbym, już po stanie wojennym i o której mało kto dzisiaj wspomina. Niemniej jednak potrzebny był ktoś, kto się trochę orientuje w tej problematyce z drugiej strony. No i tu powiem szczerze, więcej słuchałem niż mówiłem. Po jednej stronie oczywiście była w tym zespole podstolika związkowego był bardzo dobry układ. Po pierwsze była górna półka, będę mówił tutaj umownie Solidarności, czyli Związku Zawodowego Solidarność. Była nasza grupa, było przedstawicielstwo OPZZ-u z panem Sosnowskim, dobrze przygotowanym do tej, powiedziałbym, do tych obrad, oraz był przedstawiciele kółek rolniczych w postaci pana Serafina. Pan Serafin jeszcze do dzisiaj gdzieś krąży, prawda, i zadziwił mnie na pierwszym posiedzeniu, ponieważ 45 minut mówił bez przecinków i żadnych znaków, prawda, prowadząc 3 czy 4 tematy równolegle. No, dla mnie było oczywiście objawienie na one czasy, że można w ten sposób przemawiać. No, ale to jest tylko dodatek o charakterze, powiedziałbym, takim epizodycznym. Ale okazuje się, że jednak, i tutaj muszę się podzielić, sprawdzałem to jeszcze dzisiaj po rozmowie z kolegą Kaliszem, mianowicie jednak trochę miałem udziału w sukcesie Okrągłego Stołu zupełnie z innej beczki. Mianowicie nasz przewodniczący naszej grupy, czyli pan Kwaśniewski, prawda, poprzez siedzącego tutaj Krzysztofa Pietraszkiewicza zaproponował nam, była to propozycja sycylijska, żebyśmy napisali w ciągu jednej szybkiego wieczoru, a może nawet może całej nocy, koncepcję Senatu. No, a myśmy byli grupą dotyczącą związków zawodowych, ale prawdopodobnie zaważyło moje przygotowanie z punktu widzenia prawno-ustrojowego. No i żeśmy usiedli do tego, oczywiście próbując zastanowić się, jak powinien wyglądać Senat. Było nas trzech i tutaj właśnie Krzysiu, prawda, ja i jeszcze jeden kolega rządca, jeżeli się nie mylę, prawda, którzy mieli to opracować. Ja przywiozłem z domu taką duży buch, prawda, Klausa von Böhme na temat parlamentaryzmu zachodnioeuropejskiego. No i żeśmy pisali całą noc, jak wygląda koncepcja włoska, francuska i tak dalej, prawda? I na tej sprawie zrobiliśmy taki jedną kartkę istoty, jak powinien wyglądać Senat w państwie demokratycznym. A więc powinien mieć inicjatywę ustawodawczą, powinno być izbą refleksji. No było tam wszystkie elementy, które były bardzo ważne, zostały w nim zawarte. Rano, bo żeśmy naprawdę musieli popracować, żeby od strony naukowej było to dobrze przygotowane. Rano zjawił się, będę tutaj już mu operował, ponieważ jestem po imieniu Olek, prawda? I Krzysiu mu wręczył tą kartkę. Kartka zniknęła i nie wiedzieliśmy, co się z nią stało. No, ale dzisiaj ta sprawa została ze mną wyjaśniona. Mianowicie kartka doszła do Kalisza, do mecenasa Kalisza, który miał na podstawie tej kartki dorobić i napisać ustawę, projekt ustawy o czym? O Senacie, prawda? No i tak się stało. Resztę państwo mogą odczytać, jak do tego doszło w książce, do powstania tej formuły Senatu z wolnym wyborem, prawda? W książce profesora Nałęcza, a także tutaj siedzącego pana profesora, który też na ten temat wprawdzie nie mówił, ale prawda, tam w jego książce, w jego historii Polski, prawda, profesora Wiliszkiego, ten temat jest także poruszany, prawda. No i w ten sposób zapisałem się, wprawdzie nieformalnie, ale w jakiś sposób w historii Okrągłego Stołu, dzięki Krzysiowi, prawda, który jest świadkiem i potwierdza, co jest bardzo ważne, Kalisz też potwierdza, w związku z czym można dzisiaj mówić o tym otwarcie.
I mamy Senat.
Niespodziewanie, tak. Druga kwestia, napisałem opowiadanie, które już doręczyłem, ale będę chciał jeszcze poprawić, mianowicie na temat, zatytułowałem je Pluralizm związkowy, sukces realizmu. Zastanawiałem się, mianowicie jako ten uczestnik, a później osoba, która przeczytała wszystko, co było możliwe na temat Okrągłego Stołu. Podstawą tutaj był wydanie, które okazało się w okresie prezydentury Kwaśniewskiego, takie pięciotomowe na temat Okrągłego Stołu. Tam jest to niezwykle, bardzo, niezwykle interesujące. Tom pierwszy jest poświęcony, jak przebiegały przygotowania ze strony rządowej, prawda? A więc ta, przede wszystkim ta grupa trzech, Urban, Pożoga i Ciosek, prawda? Którzy pisali, mieli tą swobodę pisania prawdy dla generała Jaruzelskiego, istniały także inne. To wszystko jest opublikowane. Kolega Siemiątkowski, prawda, przedstawił nam ją tutaj. No i oczywiście pozostała część to jest cała, co powiedziałem, stenogram tych wydarzeń, które się odbywały przy Okrągłym Stole. Okrągły stół, przy którym, jak powiedziałem, siedziałem przez 6 tygodni, odbył 10 spotkań. Te 10 spotkań, kiedy je się przeczyta, są niezwykle interesujące z kilku powodów, o których powiem za chwilę, ale chciałem jeszcze wyjaśnić, o co chodzi mi w tym moim opracowaniu z tej perspektywy dzisiaj już daleko historycznej. Pierwsza sprawa, przyjąłem, że pluralizm związkowy był bakcylem, wirusem wprowadzonym w 1980 roku do systemu politycznego i ustroju ówczesnego państwa socjalistycznego, bo tak to w konstytucji, nowelizacji konstytucji 76 roku zostało zapisane, prawda, jako bakcyl, który de facto doprowadził do jego rozsadzenia. Myślę, oczywiście jest to pewna formuła dość szeroka, ale jeżeli się jej przyjrzymy, można odnaleźć tutaj, że ten upór, o którym tutaj ktoś z naszych referentów mówił, prawda, że strona solidarnościowa warunkowała swój udział w współrządzeniu, współodpowiedzialności za państwo przy uznaniem pluralizmu związkowego. Oczywiście pluralizm związkowy, rozumiem tutaj wolne związki zawodowe. No i to jest ta, próbowałem to przeanalizować i to w tej moim opracowaniu będzie można tam odnaleźć. Druga kwestia to jest sukces realizmu. Bo jest pytanie, dlaczego druga strona, prawda, która miała wyobrażenie o państwie w innych kategoriach ustrojowych, prawda, na to wyraziła zgodę. I te dwie kategorie przeanalizowałem poprzez w tym moim referacie. Wspomnę tutaj o takich dwóch, bo czasu nie ma tak dużo, streszczę się. Proszę?
5 minut.
A daj mi piątkę jeszcze, co?
No piątkę, daj.
Krótko, prawda? Jeżeli chodzi o pluralizm związkowy, to ci robotnicy wielkoprzemysłowi w tej stoczni wymyślili to. Pytałem się, w jaki sposób wymyślili wolne związki zawodowe. Czym ktoś podpowiedział? Myślę, że to było antidotum na propaństwowe związki zawodowe, jakie zostały po II wojnie światowej pewnymi etapami wprowadzone. Tym etapem pierwszym, najważniejszym był 1953 rok, wtedy zaprogramowano związki zawodowe jako strukturę, która ma brać udział w produkcji i doprowadzić do zwiększenia wydajności pracy, prawda? Oraz mieć jeszcze mieć formułę, jeszcze miały to, mieli także ci te związki zawodowe, miały wychowywać masy pracujące, prawda, zgodnie z zasadami ustrojowymi. To była formuła pasa transmisyjnego, prawda, leninowska, i która została zastosowana z pewnymi drobnymi, nazwijmy to, modyfikacjami, mianowicie po 1956 roku, czyli po odstalinieniu systemu politycznego, prawda, w Polsce nastała szansa na, ja powiedziałem, nazwijmy to, powrotu do prawdziwych związków zawodowych i takim ważnym elementem było przystąpienie Polski do Międzynarodowej Organizacji Pracy, do konwencji 87, do konwencji 98. Pierwsza mówiła o wolnych związkach zawodowych, druga mówiła o zbiorowych układach pracy. To było wprowadzenie do systemu i dlaczego nazywam to bakcylem? Ponieważ przeczyło to podstawowej doktrynie państwa socjalistycznego, kierowniczej roli partii, to jest w pierwszym rzędzie, prawda? I druga sprawa, która też jest niezwykle ważna, mianowicie, że klasa robotnicza nie potrzebuje reprezentacji w postaci partii, tylko musi mieć własną reprezentację. W związku z czym ten bakcyl został zasiany. I jest druga kwestia, która przy okrągłym stole miała istotne znaczenie, mianowicie, na czym polegał realizm. I tutaj znowu w wielkim skrócie. Państwo socjalistyczne w 1981 roku wyraziło zgodę, mówmy sobie otwarcie, prawda, na dopuszczenie Solidarności, czyli na jej uznanie, prawda, z pewnymi trudnościami, ale zaistniała. Ten ruch solidarnościowy oparty na związku zawodowych przerodził się w wielki ruch społeczny, prawda, mający 9 milionów czy 10 milionów ludzi, w tym jeszcze co najmniej milion członków partii, prawda, i tenże ruch społeczny rozwinął się żywiołowo, oczywiście produkując hasła demokratyzacji i tak dalej, po drugiej stronie oczywiście była odpowiedź na pytanie, co to za państwo, w którym będą tego typu takie rozwiązania o charakterze ustrojowym. Zakończyło się oczywiście stanem wojennym i od tego momentu zaczyna się proces po stronie rządowej, proces realizmu politycznego. Myślę, że warto podkreślić tutaj jeden ważny aspekt, mianowicie tutaj składam hołd Staszkowi Ciostkowi, prawda, który w 1972 roku doprowadził do uchwalenia ustawy o związkach zawodowych. Ta ustawa, jeżeli ją przeczytacie państwo, tam jest wypisany de facto pluralizm związkowy w państwie socjalistycznym. Dodam do tego, że podczas naszego spotkania w okrągłym stole myśmy pracowali nad zmianami tej ustawy. De facto w niewielkim stopniu i na jej kopycie powstał projekt, który został 7 kwietnia przyjęty jako podstawa funkcjonowania pluralizmu 7 kwietnia oczywiście 90 roku, został przyjęty, dobrze mówię, przepraszam, proszę, 89 roku, 2 dni po zakończeniu Okrągłego Stołu został przez Sejm przyjęty i w ten sposób pluralizm związkowy został przyjęty jako zasada ustrojowa, a był on wynikiem tego realizmu, który tu żeśmy mówili. To znaczy, jak zmieniało się podejście strony rządowej do gospodarki, do demokracji i tak dalej, prawda? I jak się zmieniało także po stronie solidarnościowej, prawda, podejście, które zakończyło się czym? Zakończyło się dialogiem narodowym, no a ten dialog narodowy doprowadził do czego? Do zmian. I tutaj zakończę może taką nazwijmy to paremią. W socjalizmie mówiło się, raz zdobytej władzy nie oddamy. Okazuje się, że można oddać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos redaktorowi Jechaczowi, to przywołam pewne wspomnienie wywołane wypowiedzią właśnie Witolda o związkach zawodowych. Ja kwestią związków zawodowych zająłem się równie wcześnie, organizując w marcu 80 roku na Uniwersytecie Warszawskim jako kierownik klubu politycznego Sigma rekonstrukcję 10 zjazdu RKPB, którym główny spór dotyczył Kronstadt, zjazdu kronsztadzkiego, w którym główny spór dotyczył roli związku.